Co jest grane w Krakowie?
A my w tej części programu rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie w górach zimą. O górach mówimy często w naszych audycjach, trwają jeszcze ferie zimowe, kolejne województwa zaczynają, więc w górach turystów i młodszych i starszych jest naprawdę sporo. O czym pamiętać, wybierając się w góry zimą? Na co zwracać uwagę? O tym między innymi opowie nasz dzisiejszy gość.
Dzień dobry, Jan Cięciak, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły.
Jako stowarzyszenie Państwo już sporo zrobiliście, mieliśmy przyjemność jakiś czas temu gościć Pana w naszym studiu. Rozmawialiśmy wtedy o tym, jak w takim sezonie letnio-wiosennym się przygotowywać do wyjścia w góry, zwłaszcza w te wysokie góry. Państwo stworzyliście też bardzo ciekawy film o Orlej Perci, który szeroko już dociera do ludzi. Jaki jest tego odbiór, jaki jest zasięg?
Film o Orlej Perci był emitowany też w telewizji publicznej wielokrotnie jako materiał edukacyjny, bo tam chcieliśmy przedstawić Orlą Perć szlakiem takim, jakim jest faktycznie, no bo tutaj pokutuje przeświadczenie, że jeżeli szlak jest otwarty, dostępny dla wszystkich, to każdy może pójść, no ale Orla Perć jest szalenie niebezpieczna. Mówimy oczywiście teraz o warunkach letnich jeszcze. Jest mnóstwo ekspozycji, mnóstwo przepaści, łańcuchy, klamry i tak jak przedstawiciele TOPR-u mówili, to powinno być ukoronowanie
wędrówek górskich.
Tak.
Wciąż się zdarza tak, że turyści nawet przez przypadek, nie mając mapy, gdzieś się zapędzą w góry, docierają na Orlą Perć, a potem proszą toprowców o pomoc, bo sobie nie dają rady. Więc to też jakby warto pamiętać o tym, że wybierając się w góry przede wszystkim mamy mapę i sprawdzamy kierunki i trasy, którymi chcemy podążać.
No to właśnie w poprzednim jeszcze projekcie Bezpieczni i Rozważni w Tatrach, który zrobiliśmy jeszcze przed sezonem wakacyjnym na wiosnę, wraz z Tatrzańskim Parkiem Narodowym wydaliśmy broszurę ABC Tatrzańskiego Turysty. To było 30 tysięcy broszur, które były bezpłatnie dostępne przy wejściu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie oprócz informacji, jak się ubrać, co z sobą zabrać, jakie są reguły na terenie Parku Narodowego, była mapa szlaków, co istotne, z czasem przejść, bo poza szlakami istotny jest czas, w którym powinniśmy pokonać daną wędrówkę. W momencie, gdy zabiera nam to zbyt dużo czasu, to powinna się zapalić pierwsza lampka kontrolna, że coś jest nie tak. Albo warunki są nieodpowiednie, albo mamy za sobą kondycję. Wtedy powinniśmy rozważyć, czy się nie wycofać po prostu dla bezpieczeństwa swojego zdrowia, a także życia. I jeszcze też jedna rzecz, to miejmy to na uwadze, szczególnie wysoko w Tatrach, tam na Orlej Perci, czy też zimą. W przypadku, gdy oczywiście, gdy coś się zdarzy niebezpiecznego, wzywajmy pomoc, ale gdy jest to spowodowane przez naszą nierozwagę, brak doświadczenia, czy wręcz nawet, można powiedzieć, głupotę, to narażamy nie tylko siebie, ale też osoby, które pójdą nam z ratunkiem.
To warto już wcześniej pomyśleć, bo potem jak już jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, to już nie ma się co zastanawiać, czy wzywać pomoc, czy nie, tylko ją po prostu wzywać. No ale to jest jakby inna rzecz. Chciałam jeszcze zapytać o ten czas przejścia, bo myślę, że to może być interesujące dla tych, którzy po górach chodzą, ale nie często, bo ci, którzy chodzą często, to oni to doskonale wiedzą. Ci, którzy wybierają się raz na jakiś czas i nawet mają mapę i nawet wiedzą, jaki jest ten czas przejścia, to mam wrażenie, że czasami w ogóle nie biorą tego pod uwagę i albo uważają, że to, co jest napisane, to w ogóle jest niemożliwe i oni będą na pewno szli dłużej, albo wręcz przeciwnie, uważają, że przecież oni mają dzisiaj dużo siły, to na pewno tą trasę uda im się zrobić szybciej. A jak jest naprawdę? Jak jest szacowany ten czas podawany, czy na drogowskazach, czy na mapie?
Czyli to jest dostosowany do, to jest średni czas przejścia, czyli dostosowany do normalnych warunków przy normalnej kondycji z momentami na odpoczynek, więc tu jest, to nie jest ani zaniżony, ani zawyżony. Mhm. Tylko jeszcze chciałem jedną rzecz podkreślić, bo my jako stowarzyszenie jesteśmy zwykłymi turystami. Chodzimy od wielu, wielu lat w góry i po prostu chcemy się podzielić doświadczeniem, które zyskaliśmy przez setki spacerów w różnych warunkach. Korzystamy oczywiście z pomocy, z porad, z ekspertów. No, ekspertem akcji zimowej, do której tam zaraz wrócimy, był pan Adam Marasek. No bo właśnie to jest to, że w górach trzeba korzystać z doświadczenia innych, z wiedzy partnera, uczyć się cały czas. To jest kumulacja wiedzy i doświadczenia, która później pozwala nam na podejmowanie decyzji. Tutaj jeszcze w górach jest niepokojąca tendencja, że podejmuje się takie korporacyjne podejście, że wiemy, że na przykład za 3 miesiące będziemy mieli wolny weekend i planujemy, że wtedy idziemy, powiedzmy, na rys. i jesteśmy nastawieni, że bez względu na wszystko musimy na te rysy iść. Mhm. Też doświadczenie, osoby z mniejszym doświadczeniem łatwiej podejmują decyzję o wyjściu w góry, a trudniej o wycofaniu się. Mhm. Trzeba pamiętać, że no, szacujemy na bieżąco. Oczywiście sprawdzamy wcześniej prognozę pogody, w zimie sprawdzamy stopień zagrożenia lawinowego i musimy reagować do sytuacji na bieżąco.
Ja myślę, że też warto pytać ratowników i dzwonić do dyżurki TOPR-u, bo oni mają zawsze najświeższe informacje na przykład o warunkach pogodowych, a z rozmowy z taternikami też dowiedziałam się, że są takie przypadki, że taternicy na przykład mówią, że są kiepskie warunki, nie iść się w góry, a ludzie robią tak, jak pan powiedział, zaplanowałem, to idę i nie obchodzi mnie, że gdzieś tam w górach będzie wiało, tak? Bo na dole wygląda to całkiem ładnie, więc może nie będzie tak źle. Więc też myślę sobie, że warto pytać nie tylko właśnie doświadczonych wędrowników, takich jak na przykład członkowie stowarzyszenia, ale przede wszystkim toprowcy chyba. To jest taki pierwszy punkt informacyjny, do którego warto uderzyć.
Tak, ale też wydaje mi się, że informacje udostępniane na stronach internetowych są na tyle szczegółowe, że po prostu od tego trzeba zacząć. Ewentualnie z dalszymi wątpliwościami trzeba się zgłosić tak do osób, które są w górach, które wiedzą, jak tam sytuacja wygląda, no bo pamiętajmy, że warunki zmieniają się od wysokości. Mm-hmm. To, co jest na dole, powiedzmy, już nie mówiąc o Zakopanem, ale w reglu dolnym, w paśmie regla dolnego, jest sielanka, jest śnieżek, trzeszczy pod stopami, pod butami, jest przyjemnie i wydaje się, że można iść. Gdy wyjdzie się z regla górnego, warunki już mogą być bardzo niekorzystne. Tak. Z takich jeszcze doświadczeń, bo o zimie trzeba pamiętać, że to jest zupełnie inna turystyka niżeli w lecie. Szlaki mogą być zawiane, może być problem z przejściem, mogą być oblodzenia. Czasami, szczególnie w Tatrach, trasa idzie inaczej aniżeli w lecie, więc trzeba mieć dobre rozeznanie terenu i nie chodzić samemu. I tutaj jeszcze dwie rzeczy. Jedna, no to wycieczki w dolinki. W sytuacji, gdy nie ma zagrożenia lawinowego, tak, to mogą być przyjemne spacery, które pozwolą nam poznać góry zimą.
A one potrafią być piękne, to trzeba też podkreślić.
Ale też nawet w dolinki trzeba już być odpowiednio wyposażony.
No dobrze, to jak się przygotować do takiej wędrówki, nawet w dolinkach? Co na pewno musimy mieć, oprócz oczywiście odpowiedniej termalnej odzieży, bo to teraz jest chyba podstawa.
No właśnie, ubiór, żeby zapewniał nam komfort i zabezpieczał przed warunkami. No to jest najlepiej ubierać się na tak zwaną cebulę, czyli pod spodem bielizna, najlepiej termoaktywna, która pozwala odprowadzać wilgoć z ciała i dzięki temu, gdy się spocimy, w momencie, gdy zatrzymujemy się, nie dojdzie do wychłodzenia. Później kolejna warstwa, która zapewnia ciepło i kolejna warstwa to będzie najlepiej, to są ubrania, czy kurtki, czy spodnie z membraną, które zapewniają nam blokadę przed wiatrem. Bo wyżej w górach wiatr potrafi być...
No niemiłosierny.
Tak.
Można sprzewiać do szpiku kości, jak to się mówi potocznie.
No i dojść tak do przepraszam, i dojść do wychłodzenia organizmu.
A czy stosuje pan i jakby sprawdza się noszenie w plecaku takiej folii specjalnej, zabezpieczającej właśnie przed zimnem? Jej się używa głównie przy jakichś wypadkach, do których oczywiście, mam nadzieję, nie będzie dochodziło. Ale czy to się sprawdza na przykład w sytuacji, kiedy właśnie, nie wiem, nagle wychodzimy na wyższe partie i bardzo mocno wieje? Można wtedy wyciągnąć taką folię i się dodatkowo otulić?
Nie,
czy to
bo
się
znaczy,
sprawdza?
Znaczy, folia jest właśnie tak jak pani powiedziała, w przypadkach jakichś wypadków, żeby się okryć, czekając na pomoc.
Na ratunek.
Trzeba pamiętać, że no wiatr jest właśnie niemiłosierny, jak mówiliśmy. Miałem taką sytuację, że w listopadzie wyruszałem na Kasprowy Wierch z Kuźnic i na dole było okej. Okay. No spotkałem jeszcze grupę młodzieży na moje oko gimnazjum albo początek liceum. Zapytali się mnie, czy tędy na Świnicę. Byłem zdziwiony, bo spodziewałem się, że będę wracał po ciemku z Kasprowego. Oczywiście w listopadzie już można, w okresie wakacyjnym jest zakaz poruszania się po TPN-ie po zmroku. Więc miałem czołówkę, byłem przygotowany, że będę schodził. Pomyślałem, no jeżeli oni jeszcze chcą iść na Świnicę, no to jest...
To gratuluję, tak?
Tym bardziej patrząc po ich stroju, nie świadczyło to, że są odpowiednio przygotowani. No ale stwierdziłem, no będziemy szli, zobaczymy na Kasprowym, no to w razie czego wtedy podejmie się jakąś rozmowę, żeby przekonać, że to nie jest dobry pomysł. No i wyruszyłem. No i po właśnie to, co mówię, powyżej pasma regla górnego zaczęło tak wiać, że ja miałem kurtkę nieprzewiewną, miałem bieliznę termoaktywną, ale zaczęło być już zimno. i nie byłem w stanie założyć nic więcej na siebie, bo po pierwsze bałem się, że jak ściągnę kurtkę, to mnie przewieje i nie wiem, co będzie. Po drugie bałem się, że mi kurtkę zwieje. Tak, po prostu wiatr porwie. Dotarłem na Kasprowy, zacząłem się zastanawiać, co dalej. Zmobilizowało mnie do decyzji to, że to informacja, że to ostatnia kolejka. Więc stwierdziłem, nie ma sensu. Jeszcze nieraz będę mógł sobie spokojnie zejść na halę gąsienicową. A z tej grupy pięcioosobowej na Kasprowy doszły tylko dwie osoby i od razu zjechały kolej. Mhm. Więc, że tak powiem...
Czy miał na tyle rozsądku, że zauważyły, że nie ma sensu pchać się dalej?
No nie byłyby w stanie dojść dalej. Mhm. Takie były warunki.
No dobrze, a wracając jeszcze do sytuacji, że mamy ciepłą odzież, ale jest tak, jak pan mówi, czyli zaczyna jeszcze bardziej wiać. Co warto wtedy mieć w plecaku? Co może nam jeszcze pomóc?
To zawsze trzeba mieć herbatę w termosie, no bo pamiętajmy, że już teraz mówimy o sytuacji, gdzie wychodzimy z dolin.
Mm-hmm. Nie ma sensu wtedy ściągać tej kurtki i dołożyć sobie jeszcze jeden jakiś polar.
Znaczy, oczywiście, że lepiej jest, no ale czasami się nie da. Ale mieć herbatę w termosie, bo to jest...
I rozgrzewać.
Tak. Mm-hmm. Jedzenie, tylko właśnie też trzeba pamiętać, że jedzenie powinno mieć z niską ilością wody, bo może zamarznąć. Mhm. Suche jedzenie, suche kiełbasy.
A batony energetyczne sprawdzają się?
Tak.
Czyli mamy tutaj dużo produktów do wyboru, teraz asortyment w sklepach jest ogromny. Jest w czym wybierać. No dobrze.
A na temat wiatru i podjęcia decyzji powrotu, to na filmiku, który wyprodukowaliśmy w ramach projektu Bezpieczni Rozważni w Tatrach zimą, zachęcam do obejrzenia, jest dostępny na stronie internetowej naszego stowarzyszenia www.chyla.org.pl, na Facebooku lub na YouTubie. Wybraliśmy się z ideą pójścia na zimową wycieczkę. Byliśmy przygotowani, mieliśmy raki, mieliśmy czekan, mieliśmy ABC lawinowe, ale zaczynaliśmy od spotkania na Kasprowym z Adamem Maraskim, ratownikiem TOPR, żeby porozmawiać o tym, jak się chodzi zimą w górę. Ale były takie warunki, że stwierdziliśmy, nie, wracamy. Mhm. Zeszliśmy niżej i chodziliśmy po dolinkach po prostu, no bo to trzeba mieć w głowie, że nie ma sensu, można przyjść następnym razem, no bo zdrowie i życie jest najważniejsze. Tylko trzeba mieć takie doświadczenie i no, powiedzmy pewną umiejętność podjęcia decyzji, że nie ma sensu iść, no bo tutaj w górach...
To jest po prostu zdrowy rozsądek chyba, tak?
Tak, tak, po prostu zdrowy rozsądek, tak.
No tak, no bo czym innym jest to, żeby sobie coś udowadniać, a z drugiej strony, no przecież najważniejsze jest jednak życie nasze i zdrowie, więc można sobie udowadniać swoją siłę gdzie indziej, nie? Na przykład na siłowni czy na ściance spinaczkowej, gdzie jest w miarę bezpiecznie. Zima i prawdziwe góry to już nie przelewki.
I jeszcze wracając do właśnie zdrowego rozsądku i latarki. No to się wydaje, że to jest oczywiste. Pamiętajmy, że w górach koło 16 zimą robi się ciemno. I od razu robi się też wtedy znacznie zimniej. Więc trzeba zaplanować tak, żeby wrócić, albo mieć latarkę. Więc turyści, którzy znają góry, którzy chodzą po górach, ale to musi być wieloletnie doświadczenie i najlepiej jeszcze poparte, jeżeli mówimy o Tatrach, to też kursem turystyki zimowej, no to są przygotowane. Ale znamy sytuację od wielu lat pojawiające się w drodze do Morskiego Oka, czy z Morskiego Oka, że turyści nagle są zaskoczeni, że zrobi się ciemno i nie wiedzą, jak zejść. No bo tam nie ma lamp, nie ma oświetlenia, robi się zimno i jest ślisko. Co do gór, to tak, pamiętajmy, że góry zimą są bardzo niebezpieczne. Nawet w dolinach, bo może dojść do poślizgnięcia, wyziębienia organizmu, jeżeli będą niekorzystne warunki, będzie zamieć. Widoczność i warunki mogą się zmieniać momentalnie. Pamiętam, w zeszłym roku na Babiej Górze poszedłem na wschód słońca, były przepiękne widoki, Tatry, wszystko, słoneczko. 5 minut później nie wiedziałem, gdzie jest.
No, Babie Góra ma to do siebie, że tam wszystkie pory roku w ciągu kilku godzin można przeżyć.
Ale to było niesamowite, bo Babią Górę znam. Dzięki temu właśnie doświadczeniu wielokrotnemu wiedziałem przy schodzeniu i to właśnie osoba niedoświadczona może być zaskoczona, że nawet nasze ślady nie będą już za chwilę widoczne. Mhm. Po ukształtowaniu terenu wiedziałem, że coś jest nie tak z trasą, więc zatrzymałem się i wróciłem na właściwą trasę, ale przy zejściu z Diablaka do właśnie pasma lasu dwukrotnie zdarzyło mi się, że zszedłem ze szlaku, więc tutaj jest... Byłem też w Beskidzie Wyspowym 2 tygodnie temu na Mogilicy po tych opadach. Właśnie w pewnym momencie na szlaku, nie widziałem, bo to było w lesie, ale domyślałem się, że to musiała być jakaś przełęcz albo coś, żeś wiatr miał. I było zasypane tak, że brodziło się w śniegu po kolana, po pas. Zastanawiałem się, czy się nie wycofać, ale to było, no to już było w miarę bezpiecznie, ale męczące bardzo. patrzyłem się na GPS-ie, że pokonanie 10-50 metrów to jest olbrzymi wysiłek. Mhm. Gdyby tylko była sytuacja, że zaczyna wiać albo zaczyna sypać śnieg, od razu bym się zawrócił.
Czego jeszcze dowiemy się o bezpieczeństwie zimą w górach z waszych materiałów, z waszych filmów i z tego, co można znaleźć na waszej stronie? Jakie jeszcze tematy poruszać?
Ten projekt Bezpieczni Rozważni w Tatrach Zimą to właściwie to jest zakończenie całorocznego cyklu o bezpieczeństwie w Tatrach. Pierwszy projekt to był Bezpieczni Rozważni w Tatrach, gdzie my produkowaliśmy właśnie te broszurki z ABC Tatrzańskiego Turysty wraz z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Później zrobiliśmy w okresie wakacyjnym projekt Orla Per, Tradycja i Współczesność, by pokazać właśnie najbardziej niebezpieczny szlak polskich Tatr, takim jakim jest, żeby po prostu uzmysłowić, no, zwizualizować go. Więc to był też filmik, który jest dostępny na naszej stronie internetowej na Facebooku. I też był dodatek do gazety. No i teraz z zamknięciem roku w związku z feriami, czy filmik się ukazał jeszcze na początku zimy w zeszłym roku, to tak. No, pokazujemy też właśnie warunki zimowe. Zwracamy uwagę, że są inaczej niż w lecie, więc tutaj przed wyruszeniem gdzieś wyżej trzeba mieć naprawdę doświadczenie albo iść z kimś doświadczonym. Ale też na wyższe wycieczki to jednak powinna być towarzystwo, które ma podobny stopień umiejętności i też kondycyjnie są przygotowane. Wskazujemy, jak się zapakować. No, idąc już wyżej w góry, oczywiście nie idziemy, gdzie jest wysoki stopień zagrożenia lawinowego, ale żeby przeciwdziałać i dać szansę na przeżycie w przypadku zejścia lawiny, żeby mieć z sobą ABC lawinowe, czyli detektor, sondę i łopatę, żeby w razie czego odkopać partnera. No i przypominamy takie podstawowe właśnie rzeczy, jak że po 16 jest ciemno, żeby wziąć latarkę. Też pokazujemy, jak potrafi być nieprzyjemnie. Jak potrafią być góry niedostępne zimą.
No jak i trzeba mieć też respekt przed nimi. Chciałam jeszcze wrócić na chwilę do lawin. To jest bardzo trudny temat. Toprowcy ostrzegają zawsze przed lawinami i mówią, żeby no, nie ryzykować, nie iść w regiony, gdzie taka lawina może zejść. I też czytając różne informacje i rozmawiając się z toprowcami czy goprowcami, wiem, że czasami nawet jeżeli mamy wszystkie te sprzęty ze sobą, to szansa na przeżycie po zejściu lawiny człowieka jest w zasadzie minimalna. Jeżeli nie odkopiemy takiego człowieka w przeciągu najbliższych 15 minut, jeżeli jest kilka metrów pod śniegiem, to nie ma szans raczej, żeby go już uratować. Co trzeba wiedzieć o lawinach i jakie podstawowe informacje powinniśmy mieć o lawinie?
Że musimy sprawdzić stopień zagrożenia lawinowego. Jeżeli jest wysoki, absolutnie nie idziemy. Nie
wysoki dowiemy, to jest trzeci?
Trzeci, czwarty, tak. Mhm. To się nie wybieramy, no bo to nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Dlatego potrzebny jest też kurs turystyki zimowej i od tego można dopiero zacząć rozważania odnośnie podjęcia wyjścia w góry zimą wyżej. No to jest ryzykujemy życiem, dlatego trzeba iść w parach, żeby w sytuacji zejścia lawiny wiedzieć, jak znaleźć osobę pod śniegiem, jeżeli druga osoba też uda się jakoś wydostać, jak ją odkopać i tak dalej. To już są rzeczy dla ekspertów, tutaj nie chcielibyśmy...
Jakby się w to zagłębiać, bo to już jest rola ratowników,
tak,
prawda?
Tak, mhm. I też ludzi doświadczonych, taterników, ratowników, no bo to co podkreślam, no my jesteśmy turystami, którzy chodzą, którzy dzielą się podstawowymi informacjami. Zwracamy uwagę na coś, co właśnie nie wiemy, dlaczego ludzie wychodzący w góry o tym zapominają. No później są przypadki tragiczne, ale no nie chcę użyć słowa, ale czasami też nawet komiczne. Media donoszą o komicznych przypadkach, że ktoś o mało nie zamarzł albo wyszedł w Adidasach. Gdzieś widziałem ostatnio w internecie filmik turysty, który wchodził na rysy w Adidasach. I doświadczeni turyści pomogli mu zejść. On jeszcze miał pretensje, że jak to, przecież można chodzić po górach, nie szpanując sprzętem. Co do sprzętu jeszcze zimowego, bo tutaj jakoś nam to umknęło. Mhm. Wychodząc w góry w zimie, trzeba mieć raki i czeka. Ale tu właśnie też był powód do stworzenia tego projektu Bezpiecznie Rozważnie Zimą, żeby zwrócić uwagę, że no bo teraz sprzęt jest dostępny, z uwagi też na łatwość zakupu i też...
No, przez internet można wszystko zamówić.
I też chodzi cenowo, że już to nie, jest, to nie jest tak kosztowny sprzęt, jak był kiedyś. Więc praktycznie każdy może, jadąc w góry, kupić sobie raki i czekan i ma takie przekonanie, że no już może iść wyżej. Mhm. Nie, to jest potrzebne doświadczenie, umiejętność posługiwania się tym sprzętem. I to są takie umiejętności, które możemy zdobyć w kontakcie z osobami bardziej doświadczonymi, bądź wyczytać w poradnikach, bądź znaleźć na filmikach instruktażowych. Ja pamiętam swoje pierwsze kroki ze sprzętem, no to zanim wyruszyłem w Tatry, no to poszedłem kilka razy na Babią Górę, później wyruszyłem na Halę Gąsienicową, później spróbowałem wejść na Karp, następnie w Tatry Zachodnie i dopiero później już spróbowałem Kozi Wierch, więc to po prostu jest kumulacja doświadczeń i poznawania siebie.
Małymi krokami też. Wracając jeszcze do kwestii lawin, przeciętny turysta, który jednak decyduje się na wyjście w góry, jakie ma informacje dotyczące lawin, które mogą mu pomóc ostrzec?
Przed wejściem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego są informacje o stopniu zagrożenia. Jeżeli ten stopień jest wysoki, to
nie idziemy.
Absolutnie nie idziemy. Mhm. Ale później jest tak, kwestia już w bardziej szczegółowych komunikatach lawinowych jest informacja o miejscach zagrożonych, czyli która ekspozycja jest niebezpieczna.
Wschodnia, zachodnia, tak?
Północna, południowa. Mhm. I jakie są warunki pokrywy śniegowej. Tam możemy doczytać, to jest na stronie TPN-u są te informacje. Ale dodatkowo już na szczególnie zagrożonych odcinkach są specjalne oznakowania na trasie, że teren zagrożony jest lawinami.
Czyli szukamy takich tabliczek.
To są niebieskie tabliczki, z dłonią na zasadzie pokazującą stop.
Stop lawina. I tam absolutnie nie wolno nam wchodzić.
Nie, no trzeba przejść, tylko trzeba się wtedy trzeba uważać.
A najlepiej omijać ten teren. Da się tak?
To jest na zasadzie wzmożoną czujność.
Ale mówił pan o tym sprzęcie. No ja zawsze mam takie obawy, czy aby na pewno każdy, kto idzie w góry, wystarczy, że ma ze sobą sprzęt lawinowy i to go ochroni. No bez tego doświadczenia, o którym pan powiedział, to ten sprzęt do niczego nam się nie przyda, bo nie będziemy wiedzieli, jak go użyć. Więc zanim sobie zakupimy taki sprzęt, to chyba najpierw trzeba pomyśleć o tym, żeby nauczyć się go, jak go wykorzystać. Nie wystarczy go mieć przy sobie, żeby umieć go zastosować.
Trzeba próbować. Mhm. Na początku niżej, w bezpiecznych miejscach i próbować, no bo inaczej nie zdobędziemy tych umiejętności.
Ważna też informacja, nawet jeżeli w małym miejscu gdzieś się zakopiemy w śniegu, że tak powiem, bo różne są sytuacje. Sama pamiętam, nawet gdzieś niby w bezpiecznych miejscach zdarzało mi się zatopić śniegu po pas. Bo na przykład w jednym miejscu śnieg był tak zmrożony, że sobie można było po nim chodzić, a nagle było pach i się człowiek zanurza. No i właśnie wtedy się bardzo często przydaje i czekan, i łopata, nawet jeżeli to nie jest lawina, bo taki śnieg szybko zamarza. I nawet jeżeli nam się wydaje, że sobie to rozgrzebiemy rękami, to się nie rozgrzebiemy. Więc tak sobie myślę, że nawet jeżeli jest bezpiecznie i jest niewielki stopień zagrożenia lawinowego, albo w ogóle nie ma zagrożenia lawinowego, ale idziemy wyższe partie gór, to ta łopatka do odgrzebania nawet samego siebie z jakichś takich małych miejsc, gdzie się zapadamy, może być przydatna.
Tak. I właśnie jeszcze co do zapadania w śniegu, to trzeba mieć na uwadze, bo wtedy się też nie sprawdzają w ogóle czasy przejść w zimę. Mm-hmm. Bo to jest moment taki, że
to się wszystko zmienia wtedy.
Zmienia i poza tym wysiłek jest olbrzymi. Tutaj te czasy letnie się nie... Dlatego trzeba mieć doświadczenie i więcej wiedzieć, no bo też ja wychodzę z założenia, że no, jeżeli coś nam nie wychodzi, no to...
To poza na siłę,
tak.
Nie? Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o zimowe warunki i bezpieczeństwo w górach, to chciałabym też, żeby pan trochę powiedział nam tych plusów, bo wiadomo, że bezpieczeństwo i rozwaga to jest podstawa, ale też po coś w te góry idziemy, a one zimą też są przepiękne. Wygląda to bajkowo wręcz. Oprócz tych przepięknych widoków, co pan lubi w górach zimą najbardziej?
Absolutną ciszę. Tej ciszy, która jest zimą, nie ma w żadnej innej porze roku. Zwierzęta właściwie śpią, no tam nie ma. Jedynie jak jest dźwięk, który jest bardzo przyjemny, to jest czeszczący
śnieg
pod butami. I jeszcze jak jest słońce, to się wszystko skrzy, opala nas pięknie. No.
Ma to swój urok.
I w ogóle góry są przez cały rok. No, w końcu w zeszłym roku mi się udało zrealizować, było takie wyzwanie w mediach społecznościowych, żeby przynajmniej raz w miesiącu być w Tatrach przez cały rok. Mhm. Więc byłem i zaobserwowałem, jak te góry się zmieniają z miesiąca na miesiąc. To było niesamowite doświadczenie. No i zimą też czasami jest taka samotność w górach, bo właściwie poza nami czasami się zdarza, że nikogo nie ma dookoła. I tak, no bo Tatry przyciągają, czyli góry zimą przyciągają, ale też właśnie z drugiej strony są niebezpieczne. I tu mi się przypomina taka scena z Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, gdzie Hans Castorp wybrał się na spacer i dopadła go śnieżyca. Ledwo uszedł życiem. Następnym razem, gdy wybierał się na tą samą polanę, w warunkach słonecznych, była sielanka, miło. Więc to jest taka dobra ilustracja, że ta sama przestrzeń w różnych warunkach może być zupełnie inna. To jest tak dla naszej wyobraźni warto to zapoznać, a też góry są takie, że też nawet najbardziej doświadczeni taternicy ginęli, jak chociażby Mieczysław Karłowicz, to właśnie zimą zginął pod kościelcem. Lawina zeszła z małego kościelca i do tej pory możemy zobaczyć latem idąc obelisk poświęcony Mieczysławowi Karłowiczowi. Mhm.
Takich przykładów jest mnóstwo, poczytać można to w różnych książkach, publikacjach. Warto też zerkać na stronę internetową Stowarzyszenia imienia Adolfa Hyły, którego prezes jest dzisiaj naszym gościem. Przypomnę jeszcze adres strony www.hyla.org.pl. Bardzo panu dziękuję za przybycie do studia, za podzielenie się tymi informacjami, a państwa zachęcam do tego, by zgłębiać wiedzę dotyczącą gór zimą, bo mamy jeszcze zimę, ale w innych porach roku również. Pan Jan Cięciak był dzisiaj naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Co jest grane w Krakowie?